podcast Skuteczny CEO. Cześć, nazywam się Radek Drzewiecki. Od ponad 16 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zajmujemy się wzrostem efektywności procesów oraz zaangażowania pracowników. Dodatkowo jestem współzałożycielem dwóch startupów technologicznych, Sherlock Waste i Leanovatica. Robię to, co robię, ponieważ chcę, żeby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale przede wszystkim robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii organizacji. Jeśli chcesz, żeby Twój biznes był bardziej efektywny, a Twoi ludzie zaangażowani w firmę i jej doskonalenie, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Witajcie, cześć. Dziś odcinek specjalny, specjalny gość, wyjątkowy lider, dla mnie lider poziomu 5, były trener kadry Polski skoczków narciarskich, obecny trener kadry Polski skoczkin narciarskich, Łukasz Kruczek, dla mnie osobiście jeden z najlepszych, jak nie najlepszy lider, z którym miałem okazję pracować, z którym dalej pracuję, dla mnie lider poziomu 5, który łączy siłę, determinację ze skromnością i pokorą. Łukasz opowie o tym, jak pracować zespołowo, jak zarządzać na co dzień zespołem. Dla mnie nie ma lepszej inspiracji jak środowisko sportowe do tego, żeby uczyć się właśnie od trenera sposobu skutecznego zarządzania zespołem. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Łukasz.
Cześć, witam wszystkich.
Dzień dobry. Czy ja mogę opowiedzieć znowu to po raz czwarty historię, jak się poznaliśmy?
Możesz.
To Łukasz, zanim dopuszczę Cię do słowa już, słuchajcie, ja kiedyś do Łukasza napisałem, chyba na LinkedInie, że dla mnie jest uosobieniem Lean Lidera, nie? I on napisał do mnie, nie wiem o co chodzi, tu jest kontakt do mojego menedżera, nie? W związku z tym zadzwoniłem sobie do menedżera, spotkaliśmy się i powiedziałem Łukaszowi, że to, co on robi na co dzień ze swoim zespołem, to tak powinien zarządzać i przewodzić Lean Leader. I tak się poznaliśmy i ta nasza znajomość trwa już chyba 5 lat, prawda?
No, nawet więcej.
Więcej. No, widzicie, jak ten czas leci. Także Łukasz, oddaję Ci głos. Po Twoim wystąpieniu też pozwoli, że kilka pytań damy. Jak to się mówi, the screen is yours.
Witam jeszcze raz wszystkich. Jak mnie już Radek przedstawił, jestem generalnie trenerem. Też w pewnym sensie menadżerem i w pewnym sensie zarządcą firmy, jeśli można by to było w ten sposób ująć. Chciałbym podzielić się kilkoma kwestiami w takiej prezentacji gramy zespołowo. Gdyż jeśli chodzi o skoki narciarskie, cały czas ma się w perspektywie zawodników indywidualnych. Ja jednak chciałbym pokazać kilka kwestii, że to nie jest tak do końca. Moje wystąpienie jest podzielone na takie 5 części. Tytuły tych części widzicie Państwo w tym momencie na ekranie. Czy biznes ma coś wspólnego ze sportem? O komunikacji trochę powiem, o tym właśnie, jak grupa wpływa na indywidualny sukces oraz o roli trenera, menadżera. I na końcu zostawię chwilkę na pytanie i odpowiedź. Zacznijmy od tego, czy biznes ma coś wspólnego ze sportem. No oczywiście, w dzisiejszych czasach to myślę, że można by to było odwrotnie powiedzieć, że sport to jest nic innego jak biznes. Ale nie do końca o tym chciałbym tutaj powiedzieć. Sport, grupa sportowa, reprezentacja, ona funkcjonuje generalnie tak jak firma i tu jest największe podobieństwo właśnie do biznesu. Taka ekipa, z jaką ja współpracuję w tym momencie, jest jak firma. Ma swoich nadzorców w postaci Związku Narodowego, Związku Olimpijskiego, Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, która narzuca nam reguły funkcjonowania, daje nam regulacje i obszar, w którym działamy. Mamy też swoich dostawców, którzy poprzez różnego rodzaju usługi, od księgowości, wytwarzanie sprzętu, udostępnianie obiektów do treningu, do zawodów, dostarczają nam te usługi, dzięki którym my jesteśmy w stanie funkcjonować. Trenując zawodników, można powiedzieć, że pierwsze, z czym się nasuwa hasło trenując, to jest praca na siłowni, bieganie, jakieś różne ćwiczenia czy skakanie na skoczni. Natomiast trenowanie zawodników to jest de facto zarządzanie. To nie jest tylko kwestia samych ćwiczeń, to jest kwestia organizowania im czasu, podawania rozwiązań, z których zawodnik korzysta. Bo nie jest to tak, że zawodnik dostaje konkretne rozwiązanie za każdym razem i nakaz, że to zrób, to działa. Często zawodnik dostaje wybór, z którego może skorzystać. I ja parafrazuję czasami i uznaję trenera jako kolejne narzędzie, które zawodnik jest w stanie wykorzystać we właściwy sposób po to, żeby stać się lepszy. My poprzez zarządzanie, trenowanie mamy też na myśli prowadzenie różnego rodzaju eksperymentów, przeprowadzenie zawodników poprzez procesy adaptacji do zmian, które są narzucane często poprzez regulacje od wspomnianych wcześniej regulatorów, bądź poprzez ewolucję samej dyscypliny. Dla trenera normalną rzeczą jest to, i tak samo w biznesie, jest kwestia planowania i organizacja całego procesu treningowego. Jak już wspomniałem chwilę wcześniej, trener to nie jest tylko i zawód trenera nie wiąże się tylko z pracą z zawodnikiem nad jego fizycznością, ale także organizacja całego procesu treningowego, czyli zabezpieczenie budżetu, logistyki, miejsca, gdzie się będzie trenowało, sprawdzenie tego miejsca, czy jest ono bezpieczne dla zawodnika, czy niczego nie brakuje. Są to kwestie, które nierzadko, albo można powiedzieć bardzo często, zajmują zdecydowanie więcej czasu, aniżeli sam trening. Bo tego treningu, ja to kiedyś liczyłem, czyli takiego stricte skakania na skoczni, jakby liczyć taki czysty czas, kiedy zawodnik oddaje skok, to jest około 5 sekund, takich skoków oddaje 600 w skali roku. No to proszę sobie policzyć, jak niewielki to jest skrawek czasu, a pracuje się, można powiedzieć, może nie 24 godziny na dobę, ale bywają i takie dni. W sporcie, jak i w biznesie funkcjonuje cykl Deminga. Ja przyznam szczerze, nie wiedziałem, że to się tak nazywa wcześniej i dopiero Radek uświadomił mnie, że to w ten sposób powinno być nazywane. Natomiast w sporcie też wszystko polega na planowaniu różnego rodzaju eksperymentów, bo nowe ćwiczenie czy nowe rozwiązanie danego ćwiczenia jest to eksperyment, który wprowadzamy w procesie treningu, który sprawdzamy, jak funkcjonuje, analizujemy, wprowadzamy poprawki i to kółko jakby koło się zamyka i cały czas w ten sposób pracujemy. Kolejna kwestia, która jest dosyć wspólna z biznesem, natomiast myślę, że w sporcie ona jest trochę bardziej dynamiczniejsza jak w biznesie. To jest kwestionowanie własnego statusu quo, zarówno drużyny, zawodników, jak i samego trenera. Robimy to poprzez starty w zawodach, gdzie jesteśmy oceniani poprzez różnego rodzaju testy, poprzez wyniki eksperymentów, poprzez testy fizjologiczne zawodników. Jest to robione, można powiedzieć, takim najdłuższym odcinkiem czasowym, w jakim to status quo jest kwestionowany. To jest kwestia jednego dnia, kiedy na koniec dnia siadamy i analizujemy, czy w dniu dzisiejszym zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić, czy wszystko zostało zrobione we właściwy sposób i wprowadzenie ewentualnych korekt do kolejnego dnia. Jako, bym powiedział, podstawę efektywnego działania i takiego pozbawionego problemów, to jest komunikacja. Dlaczego? Bez właściwej komunikacji nie ma szans na postęp. Niewłaściwa komunikacja to są często niedomówienia, które wynikają z różnych kwestii. Ja podam przykład nie tak odległej sytuacji w grupie, gdzie jedna z zawodniczek przyszła z problemem, można by nawet powiedzieć z pretensjami, że nie może uczestniczyć w wydarzeniu kulturalnym, o czym my jako sztab kompletnie nie wiedzieliśmy. Zastanawialiśmy się, z czego wyszła taka kwestia, że ona uzyskała tego typu komunikat. Okazuje się, że inna koleżanka pytała się o określony termin, czy może w tym czasie pojechać na wakacje. Przeanalizowaliśmy sytuację i stwierdziliśmy, że to nie jest najlepszy okres, bo w tym czasie trzeba zrobić pewne inne kwestie. Powinna sobie wybrać inny termin, po czym one między sobą rozmawiają. No i ta druga wzięła to na tyle do serca, że ten termin nie wolno jechać i uznała, że ten nieformalny zakaz, czy to nieformalne rozwiązanie dotyczy całej grupy, a nie tylko jednej zawodniczki. Problemem był kompletny brak komunikacji, brak pytania ze strony tej zawodniczki, która chciała zaplanować sobie wyjście na wydarzenie kulturalne. Niby banalna rzecz, ale tworzy wiele problemów i bez tej właściwej komunikacji to myślę, że jesteśmy skazani bardziej na problemy jak na sukces. Komunikacja musi być prowadzona na różnych płaszczyznach. Myślę, że żyjemy obecnie w czasach takich dynamicznych i trochę przeniesionych poniekąd z przymusu bardziej w sferę online jak offline. I tu wiąże się duże ryzyko, bo myślę, że szczególnie młode pokolenie bardzo lubi korzystać z różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, pisząc na komunikatorach. Ta komunikacja, wydaje się, że ona jest taka kompletna, pełna, dosyć łatwo wysłać wiadomość. Natomiast myślę, że odcinamy się od tego kanału niewerbalnego, tego, gdzie faktycznie widać też emocje człowieka i myślę, że tu bym chciał strasznie podkreślić, że nie ma nic ważniejszego jak komunikacja, ale na zasadzie face to face, tak żeby móc też odczytywać mowę ciała, bo czasami otrzymuje się informację, że wszystko jest okej, a jak się widzi drugiego człowieka, to jednak pokazuje sytuację, że coś się gdzieś tli wewnątrz i nie do końca zgadza się z tym, co sam mówi. I też podam przykład, że tego typu rozmowy, takie ludzkie, usiąść, porozmawiać, wywołują straszny strach, stres u zawodniczek. Też mieliśmy ostatnią sytuację, gdzie zaplanowaliśmy takie rozmowy indywidualne, podsumowujące, omawiające problemy. Jedna z zawodniczek była tak strasznie zestresowana, że jak później to podkreśliła, że to jest zdecydowanie, był to najtrudniejszy moment ostatnich kilku tygodni, kiedy musiała usiąść ze sztabem szkoleniowym i porozmawiać o problemach, a nie tylko w sposób czy przez radio, czy przez komunikator. Jak już wcześniej powiedziałem, niedomówienia tworzą mury, które dosyć trudno zburzyć. Jeszcze raz chciałbym podkreślić tą kwestię rozmów osobistych, a nie tylko przekazywania informacji. Trzeba być autentycznym i tą autentyczność jesteśmy w stanie właśnie w ten sposób przekazywać. Jeśli nasza mowa ciała, to w jaki sposób przekazujemy informacje, jest spójne z tym, jak się zachowujemy. Bo jeśli nie wierzymy też w to, co przekazujemy, jaki chcemy ten komunikat przekazać, to ten komunikat, on nie jest efektywny i on też nie trafi. Trzeba być autentycznym w tym, co robimy, w jaki sposób robimy i w jaki sposób przekazujemy te informacje do drugiej osoby, do naszego współpracownika, do naszego podwładnego, ale też do naszego szefa. I od czego zacząłem, że bez właściwej komunikacji nie ma szans na postęp i też tworzą się niedomówienie i problemy, to chciałbym podkreślić, że problemy trzeba rozwiązywać jak najszybciej. Tutaj stare polskie przysłowie mówi, zaszyj dziurkę póki mała, jest doskonałym tego przykładem. Gdyż jeśli widzimy jakiś problem, nie można machnąć ręką i zostawić go całkowicie nierozwiązanym, gdyż on na pewno wróci do nas za kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy z innej strony, ale z podwójną siłą i wtedy to już faktycznie będzie duży problem. Natomiast jeśli zajmiemy się daną sytuacją konfliktową, problematyczną, szybko, jest większa szansa na powodzenie rozwiązania i tego, że sytuacja będzie opanowana i wyjdziemy z tego zwycięsko. Czy sukces indywidualny zależy od pracy zespołowej? Jak najbardziej. W tej chwili myślę, że i w sporcie, jak i w całym funkcjonowaniu społeczności jest coraz mniej takich typowych samoułków, którzy są w stanie osiągnąć sukces bez pomocy innych. Nawet sport indywidualny, taki, gdzie rozliczany jest jeden zawodnik, taki zawodnik potrzebuje w codziennej pracy mieć swoich analityków, konsultantów, ludzi, którzy pomogą mu rozwiązywać problemy, pomogą mu się doskonalić, pomogą ocenić mu jego postępy. Też mogę podać przykład z historii, przykład Adama Małysza, który w 2008 roku zdecydował się na własną ścieżkę rozwoju, gdzie była decyzja o tym, że Adam będzie funkcjonował w oddzieleniu od podstawowej grupy, to też od razu trzeba było zbudować sztab ludzi koło niego, żeby Adam był w stanie funkcjonować. I on sam też potrzebował innych zawodników do tego, aby część elementów treningowych zrealizować w sposób bardzo dobry. Dlatego podkreślamy to zawsze na każdym kroku, że nawet sporty indywidualne są oparte na funkcjonowaniu zespołu. I to nie tylko zespołu takiego, jak wyobrażamy sobie piłkarzy 11 biegających po boisku, ale też takiego zespołu, którego nie do końca widać na pierwszej linii frontu, a wspierających zawodników w każdej minucie funkcjonowania. W zespole bardzo, bardzo ważny jest właściwy podział ról i odpowiedzialność. Bardzo istotne jest to, żeby ludzie współpracujący wiedzieli, jaki jest ich cel i jakie są ich zadania, tak aby nie dochodziło do ścierania się kompetencji, aby fizjoterapeuta nie wchodził w przysłowiowe buty trenera i próbował przejmować rolę innych członków sztabów szkoleniowych. Każdy ma swoją określoną rolę i powinien się z tej roli wywiązywać jak najbardziej potrafi. Oczywiście jeśli potrzebuje pomoc innych współpracowników z innych ról, zawsze można się, dogadać, ale to musi być wszystko prowadzone w sposób bardzo, bardzo przejrzysty. Każdy w zespole jest niezmiernie ważny. Podam historię naszego polskiego fizjoterapeuty, który kiedy przyszedł do zespołu, to już było lata temu, kompletnie zielony, jeśli chodzi o skoki narciarskie, wzięty z innej dyscypliny sportu, ale poprzez takie świeże przemyślenia wprowadził innowacje, które zrobiły krok milowy naszej reprezentacji. Ja nie wiem, czy to nie była najistotniejsza innowacja, jaka była wprowadzona w minionych latach. Tak samo można doczytać się czy usłyszeć o ważnych ludziach, którzy są ważni, ale nie są ci pierwszoplanowi w zespole. Dlatego tutaj podkreślam, że obojętnie co dana osoba, jakie ma zadania w zespole, jest równie ważna i może na końcu dać tą przewagę, która zdecyduje o tym, że dany zawodnik czy dany zespół na końcu odniesie zwycięstwo. Całość kryje się pod angielskim sformułowaniem team, które myślę, że nie do końca jest we właściwy sposób rozumiane przez zawodników, przez ludzi pracujących w zespole. A jest ono niczym innym jak tylko skrótem od czterech słów: together, ever, one achieves more. Czyli jasne, że pracując razem, każdy z nas jest w stanie osiągnąć więcej. Dlaczego jest to nie zawsze rozumiane? Dlatego, że często indywidualności zapominają o tym, że właśnie mają tych ludzi dookoła siebie, tych, którzy ich wspierają, ale także oni w pojedynkę są w stanie wesprzeć tych innych i naprawdę poprzez współpracę, poprzez pracę w tym samym kierunku, mając te same cele, jesteśmy w stanie osiągnąć zdecydowanie więcej, aniżeli w pojedynkę. Czy trener to menadżer? Zadaniami trenerskimi wiążą się też zadania menadżerskie. Trener od początku, i tutaj też chciałbym nawiązać do pierwszej części tej mojej wypowiedzi, kiedy porównywałem biznes i sport. Trener planuje, organizuje i zarządza procesem, ale jest też jeszcze jedna ważna kwestia. Trener w tym procesie jest. Nie ma szans na to, aby trenować, prowadzić zawodnika w sposób online czy zdalny. Trener jest i powinien być obecny cały czas obok zawodnika, powinien wspierać go, powinien zadawać pytania, powinien z nim rozmawiać, powinna być interakcja między tymi osobami. Trener więcej słucha niż mówi. I tutaj można byłoby jako przykład podać chińskie przysłowie, że po to człowiek ma dwoje uszu, jedne usta, aby proporcjonalnie ich używać. Jedna z zawodniczek mówi, że trener nie tyle słucha, co czai, tak bardziej obserwuje, bo słuchanie to nie tylko, bym powiedział, słuchanie tego, co zawodnik mówi, ale słuchanie tego, jak całość funkcjonuje i tu chodzi bardziej o taką dużą obserwację tego, co się dzieje z danym zawodnikiem. Trener rozwiązuje problemy. Ja powiem, czasami w trakcie tego rozwiązywania to te problemy się też kreuje, ale generalnie jesteśmy od tego, aby je rozwiązywać i rozwiązywać je bardzo szybko. Nie ma chyba sytuacji, żeby tych problemów nie było. Ja już kilkakrotnie podkreślałem to, jeśli czujemy, że nie ma problemów, to coś na pewno nie gra, bo te problemy gdzieś, choćby małe, ale one zawsze funkcjonują. One są jakby w naszym funkcjonowaniu, w naszej pracy, w codziennym życiu, my jesteśmy skazani na życie z problemami. Czasami one są bardzo małe, czasami są większe, natomiast my cały czas poprzez nasze działania jesteśmy jakby zobowiązani do tego, aby te problemy rozwiązywać i stwarzać warunki do tego, aby tych problemów było po prostu jak najmniej, albo przede wszystkim, żeby one były skutecznie i szybko rozwiązywane i przekuwane w sukces. Trener pyta i udziela odpowiedzi. Ja powiem tak, że podstawowym słowem, jakim trener powinien operować, to jest słowo dlaczego. I to nie tylko tak, że tak podpowiada literatura i fajnie to brzmi, ale temu, że poprzez takie podstawowe pytanie dlaczego jesteśmy w stanie wiele uzyskać odpowiedzi. I to różnego rodzaju. Powiem tak, że zawodnicy często nie są skłonni do udzielania jakichś wielu informacji. Dla nich często powiedzenie słowa OK i pójście w drugą stronę jest z jednej strony ucieczką, a z drugiej strony rozwiązaniem jakiegoś problemu. Ale tutaj zadanie trenera jest drążenie tak głęboko, aż faktycznie znajdzie się nie tyle problem, jaki funkcjonuje, ale źródło, dlaczego ten problem w ogóle powstał. I dopiero znalezienie takiego źródła jest szansą na to, że te problemy już nie będą wracały i uda się je skutecznie rozwiązać. Trener jest odpowiedzialny za zespół. I to pod różnym względem. W pierwszej myśli nasuwa się, trener jest odpowiedzialny za wyniki. Tak, owszem. Ale trener jest odpowiedzialny także za przyszłość zawodników, bo ma się codziennie wpływ na ich zachowanie poprzez przygotowania, poprzez rywalizację sportową, poprzez wyjazdy cały czas mamy wpływ na interakcje między zawodnikami, mamy wpływ na kształtowanie ich charakteru i poprzez to mamy wpływ bezpośrednio i na wyniki, i na przyszłość, o czym już powiedziałem wcześniej. Jest generalnie odpowiedzialny i jest twarzą grupy. To by było tak pokrótce tyle z mojej strony. Jeśli są jakieś pytania, jestem otwarty na wszelkie odpowiedzi.
Ja przede wszystkim dziękuję Ci, bo znowu się czegoś nauczyłem od Ciebie. Jak to było z to przysłowie, z tą dziurką? Zaszywaj, tak? Póki nie.
Zaszyj dziurkę, póki mała. No to przecież to w przedszkolu uczyli.
Okej, okay, no to ja opuściłem te lekcje. W każdym razie ja zawsze się tak zdumiewam. Może na początku pozwolę sobie na komentarz, wybaczcie. Ja zawsze się zdumiewam, gdzie Ty w taki łatwy, prosty sposób mówisz, no to ja robię to, ja robię to, ja robię to. I ja akurat się nie zgodzę z Tobą, z Twoim równaniem, że menedżer równa się trener, ponieważ wielu, a ja bym powiedział 90% menedżerów na pytanie, jak zarządzasz zespołem, odpowiada, że normalnie. I oni po prostu improwizują. No a ja miałem okazję być na kilku Twoich treningach jeszcze z kadrą Polski Mężczyzn, z Kamilem, z Piotrkiem, z Dawidem. I widziałem, jak dużo jest tam szczegółów, tak? Jak wszystko kręci. Na przykład zadałem Ci kiedyś pytanie, dlaczego nakręcasz wszystko na wideo i odpowiedziałeś mi, bo skoczek nie wie, jak skacze, on tylko czuje. I w związku z tym, po to, żeby mieć obiektywne fakty odnośnie tego, jak ten skok wyglądał, po to używacie kamery. Ale pozwól, że zadam Ci pytanie od naszych uczestników. Pierwsze pytanie to jest, w jaki sposób radzisz sobie z gorszymi momentami w życiu sportowców, brakiem motywacji, czy w ogóle, ja się śmieję, bo takie samo pytanie Ci kiedyś zadałem i nawet ja powiedziałem, że to u Ciebie jest łatwiej, bo ludzie są tacy zmotywowani, ale w jaki sposób radzisz sobie z gorszymi momentami w życiu sportowców, brakiem motywacji, czy w ogóle takie momenty istnieją?
Takich momentów jest generalnie więcej, bo myśmy to kiedyś analizowali jeszcze z innymi trenerami i nawet na przykładzie zawodników, którzy osiągają sukces, to oni faktycznie te dni czy momenty, kiedy jest sukces, to jest pewnie 5% całego czasu. A reszta to jest tak trochę pod górkę i z tym radzeniem sobie to jest różnie. Wszystko wynika to z charakteru zawodnika i z tej motywacji, jaka go pcha w ogóle do tego, żeby podejmować trud takiej codziennej pracy. Bo można byłoby z jednej strony powiedzieć, a fajnie, bo sportowiec to ma lekko, bo tylko wyjdzie, potrenuje i wszystko gra. Natomiast to nie jest tylko tak, że to jest lekki trening, tylko to jest skazanie się na pewnego rodzaju dużą część życia, gdzie sport jest życiem. Gdzie to nie jest kwestia, że robimy jakby element przy okazji życia, tylko jednak ustawiamy się w kontekście tego, że całe życie ustawiamy pod sport. I wracając do tej motywacji. I najłatwiej jest z zawodnikami, dla których ta motywacja to jest ta z rodzaju tych wewnętrznych, czyli ten zawodnik chce być po prostu najlepszy na świecie. Dla niego nic innego się nie liczy, tylko on będzie pokonywał wszystkie przeszkody tylko po to, żeby być najlepszym. I u niego faktycznie, u każdego się zdarzają trudne dni, trudne momenty, trudne tygodnie, trudne miesiące. To bez wątpienia. Natomiast takim jest trochę łatwiej, bo oni cały czas mają ten cel bycia najlepszym przed sobą i dla nich ta reszta, ta otoczka nie ma znaczenia. Po prostu oni wiedzą, że to jest kilka dni, ale on cały czas ma w sobie motywację, dopóki nie będzie tym najlepszym, a nawet jak zostanie tym najlepszym, to cały czas znajduje w sobie te nowe pokłady sił i wyznacza sobie nowe cele, do których dąży. Gorzej jest z zawodnikami, u których ta motywacja albo taka świadomość tego, że będzie im trudno być najlepszym na świecie, że on chce być sportowcem, ale ta motywacja jest taka bardziej zewnętrzna. Czyli tutaj mówię o tym, że jest szansa na to, żeby zarobić trochę pieniądza, żeby troszeczkę wyrwać się jakby z otoczenia w inne otoczenie. I z tym jest trudno. Z tym jest trudno i powiem tak, że to jest czasami trochę jak rzucanie grochem o ścianę i oczekiwanie efektu. Te efekty są najczęściej krótkotrwałe i to są zawodnicy, to jest rodzaj zawodników, którzy owszem dochodzą do pewnego poziomu, ale niestety tutaj trzeba to jasno powiedzieć, ci zawodnicy nigdy nie będą mistrzami. Mistrzami zostają tylko ci, którzy mają właśnie ten pierwszy rodzaj motywacji, ci, którym wystarczy pokazać na nowo ten cel, który gdzieś na chwilę stracili z oczu i oni od razu rozpala się w nich ogień do tego, że będą za wszelką cenę parli do tego, żeby zostać najlepszymi na świecie, zdobywać laury, walczyć o medale olimpijskie, medale Mistrzostw Świata.
Okej, dzięki bardzo. Drugie pytanie będzie osobiste, nie wiem, czy jak chcesz, to nie odpowiadaj. Jak radzisz, no chociaż może przesadzam trochę, jak radzisz sobie z presją i stresem w twojej pracy?
Ciężko. Nie, powiem tak, że jak sobie radzę, ja chyba jestem, albo raczej bym powiedział, że na pewno jestem z rodzaju tych, którzy mają tą wewnętrzną motywację. Ja wiem, że ten stres jest, on jest wpisany i jest dużo porażek, mniej zwycięstw, ale cały czas w głowie jest ten cel bycie najlepszym na świecie i one są wyznaczone. Obojętnie z jaką grupą bym nie pracował, to chcę dojść jak najdalej się da. I tutaj wiadomo, że czasami są pewne ograniczenia, których nie jesteśmy w stanie pokonać, natomiast cel jest zawsze wysoko i myślę, że cel jest realny do osiągnięcia i tak jak teraz z tą grupą też celem jest gdzieś w przyszłości zdobycie medalu olimpijskiego.
O, super. Kolejne pytanie jest, jak jesteś trenerem twardym czy empatycznym?
Raczej empatycznym. Z tą twardością to jest, powiem w ten sposób, że dla mnie celem jest to, żeby właśnie u zawodnika wzbudzić tą motywację, żeby zawodnika nie trzeba było stać z przysłowiowym kijem nad nim i kazać mu robić, bo to jest krótkotrwałe. Dla mnie celem jest to, żeby zawodnik sam od siebie miał na tyle motywacji, na tyle energii, żeby to raczej on był tym motorem napędowym całej ekipy, całego procesu. Bo powiem tak, najgorszym rozwiązaniem, jakie może być, to jest to, jeśli trener chce więcej jak zawodnik.
Okej, no to w biznesie to jest normalne. Bo właśnie, wiesz, my znamy się dłużej niż 5 lat i ja ciągle próbuję Ciebie przekonać, że w biznesie te wszystkie rzeczy, o których Ty dzisiaj mówiłeś, patrz, minęło 6 lat, rozmawiamy ciągle o podobnych rzeczach, no bo zarządzanie w sporcie ewoluuje, ale jest oparte na pewnych fundamentach, prawda? I Ty cały czas mówisz z taką lekkością, bo dla Ciebie te rzeczy są oczywiste. Jak ja się Ciebie kiedyś zapytałem, czy Ty wiesz, że tam, gdzie pracujesz, to jest gęba, no to za każdym razem byłeś zdziwiony, że używam tych japońskich słów, ja tak kiedyś się zachowywałem. Natomiast w biznesie jest właśnie zupełnie odwrotnie. Ludzie kręcą się często w kółko, nie ze swojej winy, bo powołujemy menedżerów na stanowiska. Część z nich, ja szacuję, że około 20% nie chce być tym menedżerem, a reszta po prostu udaje, że jest kimś, kim nie jest. Ostatnie pytanie, która droga jest właściwa od Marcina? Motywować, kształtować zespół, który mamy, czy szukać najlepszych z zewnątrz? To jest bardzo ciekawe pytanie. No, pytanie o selekcję, nie?
Tak, to jest ciekawe. Najlepiej byłoby stawiać tylko na tych, którzy mają faktycznie szansę osiągnięcia tego mistrzostwa. Natomiast my, jeśli chodzi o sport, my tą selekcję prowadzimy w momencie, kiedy jeszcze nie wszystkie cechy są uwidocznione. My jeszcze nie wiemy, jak zawodnik jest w stanie, co jest w stanie osiągnąć w przyszłości, bo jeśli chodzi o same skoki narciarskie, no to mamy selekcję już na etapie takim 7, 8, 10 latków na początku, gdzie te skoki są malutkie i mamy zawodników, którzy w jakiś sposób są jakby takimi perełkami. Natomiast nie ma tutaj gwarancji, że po przejściu na skocznie większe, czyli takie, gdzie w przyszłości będą odbywały się te najważniejsze zawody, jak Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, że oni tam zaprezentują swoje możliwości. I tutaj podam przykład Adama Małysza, który w tych kategoriach dziecięcych on nie brylował. To nie był zawodnik, który był takim dominatorem swojej kategorii. On raczej był w drugim szeregu zawodnikiem, który był zdeterminowany, ale nie było widać wyników. Dopiero po jakby odsłonięciu, kiedy ci zawodnicy inni się wykruszyli, a on doszedł do tych największych skoczni, on zaczął dominować. Także tutaj trzeba w sporcie postawić, trochę zaryzykować i czasami popatrzeć na zawodnika nie tylko przez pryzmat jego aktualnych osiągnięć, tylko czy ten zawodnik ma to przysłowiowe coś w sobie, coś, choćby determinację, czy chęć, czy po prostu ma marzenia, czy on chce te marzenia realizować i do tych marzeń dążyć. Bo najgorsze, i co się często zdarza u zawodników w młodszych kategoriach, już trochę ich widziałem, to jest to, że oni chcą być skoczkami, ale oni nie chcą być mistrzami. I trzeba stawiać na tych, którzy chcą być mistrzami, którzy pokazują poprzez własne czyny i swoją taką postawę to, że jest szansa, że oni mają tą motywację i będą parli do przodu, mimo przeciwności losu, które gdzieś po drodze im się będą pojawiały.
Super, dzięki bardzo. Słowo postawa jest słowem klucz. Dla mnie postawa stoi przed umiejętnościami i przed wiedzą. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za Twój czas, że ugościłeś nas swoją obecnością. Ostatnie pytanie z mojej strony, Włochy czy Hiszpania?
Włochy.
Włochy dzisiaj, tak, ja też kibicuję Włochom, także bardzo Ci dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Moi drodzy, mam nadzieję, że będziecie czerpać pełnymi garściami z tego wystąpienia Łukasza, z tego, co Łukasz powiedział o skutecznym zarządzaniu zespołem. W mojej pamięci najbardziej zapadło rozwinięcie skrótu Team Together Everyone Achieves More. Jestem wdzięczny bardzo za to, że mogę pracować z takimi liderami, z trenerem kadry Polski, od którego naprawdę bardzo dużo się nauczyłem, jak zarządzać właśnie w gęba, jak przeprowadzać sesje jeden na jeden i jak skutecznie rozwijać każdego członka zespołu, czy też cały zespół. Przy okazji motto Łukasza to jest droga, nie cel i to jest też wspaniała inspiracja. I to, za co też jestem wdzięczny, to, że Łukasz Kruczek, jako trener kadry Polski skoczki narciarskich, będzie również trenerem trzeciej edycji programu rozwojowego Lean Black Belt, gdzie przeprowadzi specjalną sesję z treningu, będziemy relacjonować ją na żywo, z treningu, gdzie zobaczycie, w jaki sposób trener buduje relacje z zawodnikiem, w jaki sposób zarządza, rozwija, przeprowadza właśnie cykle PDCA, w jaki sposób deleguje cele, w jaki sposób jest robiony ten dialog mentor-uczeń. Także jeśli jesteście zainteresowani takim najbardziej prestiżowym programem rozwojowym w kierunku strategicznego Lean, naszego Lean, opartego na 5 krokach metodyki strategicznych transformacji organizacji, to zapraszam Was na stronę leanblackbelt.pl. Przeczytajcie o programie, zobaczcie, kto w trzeciej edycji jest trenerem, jaki mamy zespół praktyków, czego możecie się nauczyć. 10 miesięcy programu rozwojowego, 4 warunki certyfikacji. Ja gwarantuję swoim nazwiskiem, że wychowujemy elitę osób, które będą się w przyszłości zajmować strategicznym Lean. Zapraszam serdecznie. leanblackbelt.pl i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!